Jest 15. Czwartek, 20 listopada, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Marcin Kupczyk, witam Państwa. Prawo i Sprawiedliwość oraz SLD podtrzymują postulat skrócenia kadencji nowych władz samorządowych i powtórzenia wyborów. Platforma Obywatelska i PSL nie zamierzają poprzeć takiego projektu ustawy. Ich zdaniem powtórne głosowanie powinno odbyć się tylko tam, gdzie sąd okręgowy uzna wybory za nieważne. Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak z PSL-u przypomniał, że zażalenie do sądu ma prawo złożyć każdy obywatel, dlatego ludowcy nie zamierzają poprzeć projektu skrócenia kadencji nowych samorządów.
Bo jest mechanizm, który może w przypadku nieprawidłowości wyeliminować te nieprawidłowości i powtórzyć wybory w danym okręgu, w danym powiecie, w danej gminie czy w danym okręgu, nawet nie w całym. Natomiast karać tych poprzez tą inicjatywę, która mówi o skraceniu, gdzie nie było nieprawidłowości, jest czymś kuriozalnym.
Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak odrzuca argumentację wicemarszałka Grzeszczaka.
Jeżeli jest 40%, 30%, 25% głosów nieważnych, to dla pana marszałka Grzeszczaka jest już przesłanka do tego, żeby powtórzyć wybory, czy nie? Rozumiem, że nie. Dla sądu pewnie też to nie będzie.
Tam, gdzie było dobrze.
Pewnie dla sądu też to nie będzie wystarczającą przesłanką, ale myślę, że dla obywateli jest to wystarczająca przesłanka, żeby dojść do wniosku, że władza wybrana w takich wyborach nie reprezentuje ich poglądów.
Platforma nie poprze pomysłu PiS-u i SLD, powtórzył poseł Platformy Marcin Kierwiński. Jego zdaniem większość konstytucjonalistów uważa, że to niemożliwe. Teraz nasz region. Jak sytuacja lokalnie wygląda po wyborach? Są duże niespodzianki w wyborach do Rady Powiatu Świeckiego. Ugrupowanie Partnerstwo dla Powiatu, którego liderem jest obecna staruścina Marzena Kępińska, zdobyło tylko 2 mandaty. To oznacza, że ponowny wybór obecnego szefa powiatowego samorządu stoi pod dużym znakiem zapytania. Tym bardziej, że karty po zakończonych wyborach w powiecie świeckim rozdaje Polskie Stronnictwo Ludowe, które wprowadziło do rady 6 swoich radnych. Liderem ugrupowania w powiecie jest Franciszek Koszowski, były wójt Pruszcza, który zdobył ponad 1100 głosów. Dodajmy, że po 5 mandatów przypadło Platformie Obywatelskiej i Obywatelskiemu Porozumieniu Samorządowemu. Negocjacje w sprawie utworzenia zarządu już trwają. Policjanci ustalili sprawców co najmniej 10 włamań do sklepów na terenie Grudziądza. Okazało się, że to dwaj chłopcy w wieku 14 i 15 lat, mieszkańcy Grudziądza. Do zdarzeń dochodziło w październiku i listopadzie. Dokonywano włamań do kiosków i do sklepów. Sprawcy wyłamywali wkładki w drzwiach tych pomieszczeń, wchodzili do środka. Ich łupem padały papierosy, słodycze, narzędzia elektryczne oraz rower. Młodzi ludzie stwierdzili, że schowali w krzakach papierosy warte prawie 4000 zł, a skradzione z jednego kiosku. Kiedy następnego dnia poszli po nie, już ich tam nie było. Podobnie miało być z rowerem. Chłopcy włamywali się do kiosków i sklepów po ucieczce z placówki opiekuńczo-wychowawczej. W mieszkaniu jednego i drugiego nieletniego policjanci znaleźli papierosy warte 7000 zł, słodycze oraz artykuły drogeryjne. Sprawa wkrótce trafi do sądu rodzinnego. Na koniec przypomnienie dla kierowców. Są utrudnienia w ruchu w 2 miejscach w naszym regionie. Na drodze numer 16 właśnie panuje ruch wochodłowy. Podobnie jak w Nakle nad Notecią, na drodze krajowej numer 10. Tam także jeden pas ruchu zablokowany. Apelujemy o zachowanie ostrożności. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości o 16.
Na prognozę pogody zaprasza sponsor Centrum Podłóg. Bydgoszcz i Nowrocławska 39.
Pochmurno dzisiaj na Pomorzu i Kujawach, w zachodniej połowie regionu słabe opady deszczu albo mrzawki, we wschodniej deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, na termometrach od 1 do 3 stopni. Wiatr wieje z prędkością do 15 km na godzinę z północnego wschodu i północy. Na barometrach teraz około 1018 hektopaskali.
Prognozę pogody sponsoruje Centrum Podłóg Bydgoszcz. Oferta na www.centrum-podlog.com.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Turniej finałowy Pucharu Polski Kobiet w koszykówce odbędzie się w Bydgoszczy. W rozgrywkach wezmą udział najlepsze kluby w Polsce, w tym zespoły ze szczebla Basket Ligi i PZ Kosz. Zawody odbędą się w dniach 23-25 stycznia 2015 roku w Artego Arenie. Stosowną umowę na organizację podpisali dziś prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański. Więcej na ten temat już niebawem w naszym programie popołudniowym. Po sezonie zwieńczonym drużynowym Mistrzostwem Polski na żużlu Stal Gorzów nie zmienia składu. Ostatnimi zawodnikami, z którymi działacze podpisali kontrakty na kolejny sezon, są Tomasz Gapiński i Piotr Świderski. Wcześniej klub porozumiał się z pozostałymi zawodnikami, podpisując umowy z Duńczykiem Nilsem Christianem Iversenem, Szwedem Linusem Sundströmem i kapitanem drużyny Krzysztofem Kasprzakiem. Trenerem zespołu nadal będzie były żużlowiec i wychowanek klubu Piotr Paluch. Martin Kaczmarski nie wystartuje w przyszłorocznym rajdzie Dakar. 24-letni kierowca zmaga się z poważnym urazem kręgosłupa. Kaczmarski podczas październikowego rajdu Maroka skręcił odcinek szyjny. W swoim debiucie w Dakarze Kaczmarski zajął 9. miejsce wśród kierowców samochodów. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Sebastian Vettel będzie jeździł w barwach Ferrari. Niemiecki kierowca podpisał z włoskim teamem 3-letni kontrakt. Z zespołu po sezonie odchodzi natomiast Hiszpan Fernando Alonso, który ma trafić do ekipy McLarena. Zespół bydgoskiego pałacu w 8. kolejce spotkań siatkarskiej Orlen Ligi podejmie dziś w hali Łuczniczka Naftę Piła. Mecz rozpocznie się o 18:00. W innym dzisiejszym spotkaniu Impel Wrocław podejmie Budowlanych Łódź.
Pytamy dzisiaj eksperta z salonu Comfort Snu, jakie materace cieszą się największą popularnością.
Najczęściej klienci pytają o materace termoelastyczne.
Termoelastyczne?
Tak, to pianka zmieniająca twardość pod wpływem temperatury ciała, dlatego idealnie dopasowuje się do naszej budowy. Taki materac zapewnia wysoki komfort, jak i ortopedyczne podparcie kręgosłupa.
W którym salonie można wypróbować?
Zapraszam do salonów w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 2 obok OBI oraz na ulicy Jagiellońską 94 obok Mediamarkt. Kupić też można na comfort.snu.pl.
Jesteś bezrobotny? Uczysz się i zamieszkujesz na terenie powiatów inowrocławskiego, radziejowskiego lub mogileńskiego. Nie ma na co czekać. Euroedukator Ewa Kanabus-Koszal zaprasza osoby w wieku od 15 do 30 lat do udziału w projekcie I Ty Możesz Więcej. Weź los w swoje ręce. W ramach projektu oferujemy indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia oraz 3-miesięczne staże zawodowe. Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny dostępny w biurze projektu, a także na stronie www.euroedukator.eu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Masz pomysł na ciekawe wydarzenie? Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Działasz w młodej organizacji pozarządowej, która chce się rozwijać? Zgłoś się po mikrodotację do ośrodka TŁOK lub Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. W ramach projektu Inicjuj SFIO przyznajemy granty do 5000 zł na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie grantów. Szczegóły na stronach www.tlok.pl i www.trgp.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Koncerty w zabytkach województwa kujawsko-pomorskiego. Już w najbliższą sobotę 22 listopada kameralne zespoły wystąpią w kościołach w Kamieniu Krajeńskim, Mszanie, a od godziny 18 w Nowej Wsi Wielkiej w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz w Więcborku w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wstęp wolny. Szczegóły na stronie internetowej www.projekt.tos.ar art.pl oraz na plakatach.
Już w piątek kolejna odsłona Plus Ligi w Bydgoszczy. Transfer Bydgoszcz zagra ważny mecz o ligowe punkty w hali Łuczniczka, a po drugiej stronie siatki stanie drużyna Jastrzębskiego Węgla. Wielkie siatkarskie emocje gwarantowane. 21 listopada. Mecz Transfer Bydgoszcz – Jastrzębski Węgiel. Piątek, godzina 18, hala Łuczniczka w Bydgoszczy. Patronat medialny, Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Jesteś przedsiębiorcą? Właścicielem lub zarządcą niezamieszkałej nieruchomości na terenie Bydgoszczy? Do 30 listopada koniecznie złóż nową deklarację śmieciową. Deklarację możesz wysłać pocztą lub przez internet. Możesz przynieść ją do Urzędu Miasta przy Wojska Polskiego 65. Czysta Bydgoszcz. Segregujesz. Zyskujesz. Szczegóły na www.odpady.czystabydgoszcz.pl. Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Magda Brzezińska.
A w tej części relacje z konferencji prasowych Konstantego Dąbrowicza, radnych Platformy Obywatelskiej, a także bydgoskiej Lewicy. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. Dwoje byłych konkurentów w wyborach samorządowych, Małgorzata Stawicka i Mariusz Nowowiejski, popiera w drugiej turze Konstantego Dąbrowicza, kandydata na prezydenta Bydgoszczy.
6700 osób. Zachęcam do głosowania na pana prezydenta Bruskiego, na pana Konstantego Dąbrowicza. I myślę, że tak jak entuzjastycznie szliśmy do tych wyborów, bo przecież te osoby nie miały do tej pory z polityką żadnych przygód, żadnych kontaktów. Większość z tych osób to są obywatele, mieszkańcy Bydgoszczy. I proszę wesprzeć moją decyzję i zagłosować na pana Konstantego Dąbrowicza. Dziękuję.
Z góry dziękuję już osobom, które poparły mnie w wyborach i chciałbym poprzeć pana Konstantego Dąbrowicza w drugiej turze wyborów. Dziękuję.
Małgorzata Stawicka była swego czasu podwładną Konstantego Dąbrowicza. Czy w zamian za poparcie będzie współpraca po ewentualnym zwycięstwie?
Na pewno wykorzystam wykształcenie, umiejętności pani Stawickiej, bo uważam ją za świetnego fachowca, dobrego ekonomistę. Współpracowaliśmy z sobą przez dobrych kilka lat.
Konstanty Dąbrowicz powiedział ponadto, że prowadzi rozmowy ze wszystkimi, którzy startowali w wyborach w pierwszej turze.
Powiem tak, rozmawiamy ze wszystkimi, którzy kandydowali w wyborach na prezydenta. Fakt, że może nie rozmawiałem z panem Bruskim, ale już kiedyś raz był moim zastępcą, więc wszystko jest możliwe. Dlaczego? Zresztą, proszę państwa, kontynuując może ten temat tylko zupełnie krótko, to może miałbym swego rodzaju kłopot z tym kontaktem, bo nie bardzo wiem, kiedy pan Bruski występuje jako kandydat, a kiedy jako urzędujący prezydent. Wczoraj na lotnisku występował w dwóch osobach, trochę jak ten szampon wash and go, co mi jakby konkurentowi do stanowiska nieco utrudnia sytuację, no ale jeśli takie są zasady Platformy Obywatelskiej, ja nie jestem w żadnej partii, więc trudno mi nawet tutaj polemizować. Być może tak to powinno być. No taka etyka. Nie taki klimat, tylko taka etyka.
Bydgoszcz, Robert Erdman.
Jeszcze jedna relacja Roberta Erdmana. Bydgoska Lewica dziękuję swoim wyborcom i z życzliwością przygląda się kandydatom na prezydenta Bydgoszczy w drugiej turze, tak powiedział szef SLD w Bydgoszczy Jan Szopiński. Decyzja, kogo Lewica będzie popierać, nie zapadła. Jan Szopiński kategorycznie zaprzeczył, jakoby trwały targi o stanowisko.
Na dzień dzisiejszy zakładamy sobie, że będziemy chcieli poprosić zarówno jednego kandydata, jak i drugiego kandydata i odbyć z nimi rozmowę w układzie działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Lewicy razem komitetu, który startował i być może na bazie tej rozmowy będziemy podejmowali decyzję, którego z tych kandydatów będziemy popierać.
Roman Jasiekiewicz, przewodniczący Bydgoskiej Rady Miasta, wybrany teraz do Sejmiku Województwa, zaapelował do Platformy Obywatelskiej, aby nie desygnowała na kolejną kadencję marszałka Piotra Całbeckiego.
Powiem wprost, ta propozycja to dla bydgoszczan policzek. Tak nie należy postępować. Stąd mój apel ponad podziałami do wszystkich radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do pań i panów radnych. Nie wybierajmy w tajnym głosowaniu Piotra Całbeckiego. To źle rokuje i sejmikowi, i województwu.
Jan Szopiński zaproponował, aby marszałek wybierany był na jedną kadencję z Bydgoszczy, a kolejną z Torunia. Albo każda kadencja była podzielona na dwuletni okres rządów marszałka z Bydgoszczy i Torunia. Jan Szopiński zapowiedział ścisłą współpracę między bydgoskimi radnymi a radnym sejmiku.
Zapowiadamy powstanie wspólnego klubu radnych Rady Miasta i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci jednej osoby, aby problemy, które są problemami miasta, trafiały w sposób bezpośredni na forum Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i też jednocześnie, aby problemy z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego transparentnie mogły być przez nas prezentowane na forum Rady Miasta.
Roman Jasiekiewicz postawił też kilka zarzutów samorządowym władzom województwa.
Po pierwsze, brak przejrzystości w funkcjonowaniu sejmiku. Nie jest rzeczą normalną, by pisać wnioski, by sprawdzić, jak radni sejmiku województwa głosowali. Kolejny zarzut. Jeżeli dokonujemy społecznych konsultacji, jeżeli rozmawiamy nawet w formie pozorowanej, co dwukrotnie miało miejsce, to na Boga, te uwagi z konsultacji sejmik winien przegłosować, a nie się do tych uwag w ogóle nie odnosić. Konieczne jest na każdej sesji szczegółowe informacje o sposobie realizacji budżetu województwa z jednej strony, ale z drugiej strony także realizacja najróżniejszych kontraktów, RPO. Zabiegać będę także o jedną rzecz. Nie może być sytuacji, w której odwrotnie postawiona pieczątka dyskwalifikuje wniosek. Warto się także przyjrzeć, ile takich odwróconych w cudzysłowie pieczątek jest po lewej stronie Wisły, a ile po prawej stronie Wisły. I warto także, by zarówno samorządy, jak i przedsiębiorcy nie byli zaskakiwani informacjami, że w ciągu miesiąca czy trzech tygodni można złożyć wniosek o dofinansowanie czy o wsparcie takiego czy innego zadania. To trzeba zmienić.
Bydgoszcz, Robert Erdman.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Temat przedwyborczego sondażu powraca. Bydgoscy radni Platformy Obywatelskiej wczoraj wystąpili z wnioskiem o udostępnienie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego umowy dotyczącej przeprowadzenia sondażu na zlecenie Komitetu Wyborczego Konstantego Dąbrowicza. Przygotował go pracownik UKW, jednocześnie pełnomocnik wyborczy tego komitetu profesor Janusz Golinowski. Dziś radni PO pytają, czy sondaż był wykonany płatnie, czy bezpłatnie i czy była na to umowa.
Konferencja radnych PO rozpoczęła się od cytowania wczorajszej wypowiedzi profesora Golinowskiego na antenie Polskiego Radia PIK.
To było bezpłatne badanie, które było w jakiś sposób robione pod moim kierunkiem. Z wykorzystaniem nie potencjału uczelni, tylko potencjału sztabu wyborczego.
Tu radny Michał Sztybel pokazuje pismo podpisane przez profesora Janusza Golinowskiego z pieczątką kierownik Zakładu Socjologii, Polityki i Komunikowania Społecznego.
Według sondażu przeprowadzonego przez Zakład Socjologii, Polityki i Komunikowania Społecznego Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na zlecenie KWW Porozumienie Dąbrowicza z bardzo dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że dojdzie do drugiej tury wyborów na urząd prezydenta miasta. Co jest prawdą? Czy przeprowadzał ten sondaż UKW, czy sztab Dąbrowicza z udziałem wolontariuszy, tak jak wszystkie media powinny być poinformowane, tylko pod okiem Janusza Golinowskiego jako szefa komitetu?
Pani Małgorzata Jędryczka, rzeczniczka UKW, stwierdziła...
Radny Lech Zagłoba-Zyglar.
Sondaż został przeprowadzony z własnej inicjatywy przez pana profesora i bez udziału studentów UKW. Tymczasem... W tym oświadczeniu, które podpisał właśnie pan profesor Golinowski, jest wyraźne stwierdzenie, że był to sondaż przeprowadzony na zlecenie Komitetu Wyborczego Konstantego Porozumienia Dąbrowicza, ale że został poprzedzony badaniami na wybranej grupie studentów Wydziału Humanistycznego UKW. Został czy nie został wykorzystany potencjał UKW?
Zatem radni PO pytają, czy było to badanie płatne, czy bezpłatne, czy była na nie umowa, czy też nie.
Ponieważ państwo czytam dokładnie artykuł 132 kodeksu wyborczego. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych, korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne.
Jerzy Woźniak, rzecznik prasowy Sztabu Wyborczego Konstantego Dąbrowicza, mówi, naszym zdaniem nasze działania są prawidłowe.
Oceną sprawozdania z przeprowadzonej kampanii wyborczej zajmuje się biegły rewident, następnie Państwowa Komisja Wyborcza i to ona jest organem odpowiednim do tego, żeby oceniać prawidłowość podejmowanych przez nas działań. Jeżeli, jeszcze raz podkreślam, Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej ma wątpliwości co do tych prawidłowości, to nie należy wysyłać do nas dziennikarzy, komunikować tego na konferencjach prasowych, tylko działać instytucjonalnie. Nie widzę żadnego powodu, żebyśmy mieli udzielać szerszego komentarza na ten temat.
Jerzy Woźniak odsyła tu dziennikarzy do wczorajszej wypowiedzi profesora Golinowskiego. Mamy jednak wypowiedź dzisiejszą, bo profesor zjawił się w sztabie.
Nie, nie było umowy, ponieważ to zlecenie wydał mi, to znaczy to brzmi paradoksalnie, wydał mi właśnie sztab wyborczy Porozumienia Dąbrowicza i pod kierunkiem właśnie moim przedstawiciele tego sztabu wyborczego realizowali te badania. No, ja jestem wolontariuszem. To, co ja robię poza swoimi godzinami pracy, to tylko leży w moim dobrym bądź złym geście, interesie, poczuciu patriotyzmu lokalnego, nie zaś oczywiście licytowania się co do tego, czy to było za pieniądze, czy nie. Ja myślę, że Platforma Obywatelska nie może zaglądać mi do kieszeni, wychodząc z założenia, że ja coś robię niezgodnie bądź zgodnie z etyką.
Bydgoszcz, Sława Skipińska-Dmitruk.
Dziękujemy. 20 minut po godzinie 15. 52 3 4 5 50 90 52 3 4 5 50 60. pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK dzisiaj i jeszcze o wyborach, bo najwyraźniej nie stygną emocje powyborcze, ale także o rzucaniu palenia. Pewnie wielu z naszych słuchaczy albo próbowało ze złym, albo z dobrym skutkiem rzuciło palenie. Dzisiaj Światowy Dzień Rzucania Palenia. W czwartek, po raz 40. właśnie dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia, a eksperci z Centrum Onkologii w Warszawie przypominają, że choć liczba Polaków palących papierosy spada, codziennie temu nałogowi wciąż oddaje się 9 milionów osób, w tym 3,5 miliona kobiet. Czekam na Państwa telefony, czekam na pocztę elektroniczną, czekam również na SMS-y. 52 345 50 90 i 60, także pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. A to pan Roman, dzień dobry.
A dzień dobry, witam panią, witam słuchaczką. Proszę państwa, na drugi temat chciałem się wypowiedzieć.
A proszę bardzo.
Otóż ja nigdy w życiu nie paliłem papierosów. Nigdy mnie nie ciągnęło do tego, ale miałem takich znajomych, którzy kopcili jak parowozy, ale w tej chwili mój syn włosy palił. Nie mogę go przekonać, a to jest straszny nauk. A kiedyś widziałem w bydgoskiej telewizji taki program na zdrowie i było właśnie z tego szpitala na górce tutaj materiał. Lekarz pokazywał płuco nałogowego palacza, który umarł na raka płuc. Więc to płuco po przekrojeniu to było normalnie jak smoła statutarne. Ja o tym nałogowym palaczowi o tym zawsze mówię, opowiadam i to trochę ściany.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, panie Romanie. Dziękuję. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Również pik@radiopik.pl. SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Just people loving people. Przypomnę, 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, jeszcze tyle dni do tej drugiej tury wyborów. Czy my codziennie będziemy mieć konferencje prasowe pana Dąbrowicza? Przecież to już zaprawa.
Pewnie obaj kandydaci i wszyscy kandydaci w drugich turach będą robili pewnie codziennie konferencje.
No ale Druskiego jakoś nie słychać. Na Druskiego nie głosowałam, co prawda, ale teraz niestety muszę wybrać mniejsze zło i zagłosuję na niego. A poza tym to przekazywanie głosów przez tych przegranych to dla mnie jest śmieszne. Przecież oni sobie mogą apelować, ale to wyborcy wybierają, kogo wybiorą.
Tylko takie zawsze, że zwykle ci, no, którzy przegrywają, potem przekazują swoje głosy, oczywiście słownie, na konferencjach prasowych.
No tak, a później się okazuje, że to w końcu ta sama sipca, że ten pracował u tego, ten zna tego. Przykre to wszystko.
No, tak też nie mówmy, bo jeszcze dokładnie myślę, że to słowo, które pani wypowiedziała, no nie jest najlepszym słowem. Bardzo dziękuję.
No może nie jest najlepsze, ale tak jest odczucie.
I może być krzywdzące.
Większości osób. No możliwe.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję wzajemnie.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, Alina przy telefonie.
Witam panią Alino.
Ja jestem przykładem, że można rzucić palenie, ale to naprawdę trzeba mieć silną wolę, naprawdę silną wolę.
Kiedy pani rzuciła?
Jak zaszłam w ciążę i po prostu musiałam rzucić, ale siedziałam 5 dni w domu, nigdzie nie wychodziłam, bo ten głód nikotynowy, on jest przez 5 dni najgorszy, a potem po 5 dniach to już się zaczyna też głód, ale już taki inny.
Ale trwa pani w swoim postanowieniu?
Tak, cały czas.
To gratuluję. No i czy mamy kciuki, żeby nie było żadnych pokus?
Oj, są pokusy. Ale trzeba być twardym.
Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
52-345-50-90 i 52-345-50-60. Dzisiaj Światowy Dzień Rzucania Palenia oczywiście. Dzień dobry, witam.
Dobry.
Witam.
Chciałam się dołączyć do mojej przedmówczyni, że wszystko jest...
To prośba o ściszenie radia, bo...
Że wszystko jest możliwe... I nie rzucić palenie, ale nie jest to łatwe. Ale musimy sobie najpierw poukładać w głowie tak porządnie, bo żadne plastry, chyba że takie na usta, że to nie można włożyć, żadne tabletki, żadni cudowni bioenergoterapeuci nie pomogą. Po prostu musimy sobie zrobić porządek w głowie. Ale powiem tak, uwierzcie mi wszyscy palący, łącznie z moim mężem, który nie może rzucić, że się łatwiej żyje. Nie czeka się przed wyjściem z supermarketu, żeby zapalić tego papierosa. Przed wyjściem, po wyjściu z samochodu. Mało tego, w samochodzie się paliło nawet. Jaki jest piękny świat bez tego dymu.
A jaki staż u pani jest?
Wie pani co, ja tak, 20 lat paliłam z przerwami na ciążę, bo w ciąży nie paliłam, miała zakodowane, tak? Przestałam karmić, zaczynałam znowu. I idzie 7 rok, jak rzuciłam palenie. I uważam się, że palaczem się jest całe życie, bo tylko sięgnę po papierosa, wiem, że wrócę, dlatego nie sięgam. Ale jeszcze raz powtarzam, piękny jest świat bez tego dymu. Naprawdę piękny jest świat. Wszystkiego
gratuluję,
dobrego, pozdrawiam.
Trzymamy kciuki. Do usłyszenia. I czas na polską piosenkę, pani Madziu. Marta Podulka. Mocna.
Mówisz mi, że nie mam szans. I szyderczo śmiejesz się. Przepych to twój cały świat. Bo dla ciebie być to mnie. Tych przypadków wiele znam. Koniec końców będziesz sam. Teraz czuję moc. Teraz czuję siłę. Pójdę własną drogą na sam szczyt. Tego chcę. Się najlepiej znasz. Obiecujesz wiele, lecz dobrze umiesz tylko brać. Tych przypadków wiele znam. Koniec końców będziesz sam. Teraz czuję moc. Teraz czuję siłę.
kampania społeczna.
Bijąc dzieci, możemy wiele nauczyć, że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, że nawet najbliższych trzeba się bać, że silniejszy ma zawsze rację, że ludzie nie zasługują na szacunek, a jedyne, co do nich przemawia, to ból i strach.
Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy.
Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Wojewódzka Komisja Wyborcza policzyła mandaty do sejmiku w naszym regionie. Dziś także konferencja dwóch głosowskich radnych do sejmiku Platformy Obywatelskiej. Mówić będziemy o przygotowaniach do akcji Zima, jak skutecznie pomagać bezdomnym, a także o stalowych aniołach, które zostały rozdane dzisiaj w Toruniu. Wreszcie są. Wojewódzka Komisja Wyborcza przed godziną 14 wywiesiła oficjalne wyniki wyborów do Sejmiku Województwa. Zrobiła to jako druga w kraju. Wygrała Platforma Obywatelska, za nią uplasowało się PSL, dalej PiS, no i na końcu tej stawki SLD.
Wielodniowe obciążenie dawało się we znaki.
Igor Zgoliński, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu.
Tym niemniej wydaje mi się, że z powodzeniem zwiększyliśmy sukcesem. Komisja się sprawdziła i garb nam spadł pomału. W zasadzie to musieliśmy stworzyć sobie samemu program do liczenia tychże głosów. Zresztą pozostałe komisje również i oparliśmy na nich swoje wyliczenia. Oprócz tego liczyliśmy również ręcznie, to znaczy z kalkulatorem w ręku. To wydłużyło rzecz jasna pracę, a pościsk spowodowany był tym, że na tych niższych szczeblach, na szczeblu terytorialnych komisji wyborczych nie zadziałał system przygotowany przez Państwową Komisję Wyborczą.
Jakie są to oficjalne wyniki?
Oficjalne wyniki to Platforma Obywatelska 14 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe 10 mandatów, Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 mandaty i Prawo i Sprawiedliwość 7 mandatów. Tak będzie wyglądał sejmik przyszłej kadencji.
Jak przedstawia się liczba głosów w poszczególnych okręgach? W okręgu pierwszym w mieście Bydgoszcz 2 mandaty zdobyła Platforma Obywatelska, 2 Prawo i Sprawiedliwość, a 1 SLD. W okręgu drugim obejmującym powiaty bydgoski, nakielski, sępoleński, świecki i tucholski 2 mandaty przypadły PO, 3 PSL i 1 PiS-owi. W okręgu numer 3 obejmujący powiaty brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, wąbrzeski oraz miasto Grudziądz po 2 mandaty zdobyli PO i PSL, a 1 PiS. W okręgu czwartym obejmującym powiaty chełmiński i toruński oraz miasto Toruń 5 mandatów zdobyła Platforma Obywatelska, a 1 PiS. W okręgu piątym obejmującym powiaty inowrocławski, mogileński, radziejowski i żniński 1 mandat przypadł Platformie Obywatelskiej, 3 PSL-owi, a 1 PiS-owi. W szóstym okręgu obejmującym powiaty aleksandrowski, lipnowski, rypiński, włocławski oraz miasto Włocławek 2 mandaty przypadły Platformie, 2 PSL-owi, 1 PiS-owi i 1 SLD. Jak przedstawiają się indywidualne wyniki? Najlepszy wynik zdobył Piotr Całbecki z Platformy Obywatelskiej, na którego głosowało 37,83% wyborców w jego okręgu. Drugie miejsce zdobył Zbigniew Pawłowicz z PO, na którego głosowało 13,23% wyborców w jego okręgu. Trzeci wynik zdobył Dariusz Kurzawa z PSL-u, na którego głosowało 12,59% wyborców z jego okręgu. Szef kujawsko-pomorskiej Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz jest zadowolony z wyniku wyborów.
Przyjmuję te wyniki z ogromną satysfakcją. Platforma Obywatelska w województwie kujawsko-pomorskim osiągnęła bardzo dobry wynik. Polskie Stronnictwo Ludowe także. Okazuje się, że zgoda, zrozumienie, brak kłótni i praca nad programem, jego realizacja, jaką Platforma i PSL w tej kadencji, która się kończy, prowadziły, zdobyła wśród wyborców poparcie. Bardzo wysokie. Jestem z tego zadowolony.
Ryszard Bober z PSL.
Elity polityczne nie wytrzymały zaufania, uważam, i społeczeństwo pokazało rzeczywiście żółtą kartkę. Nie chcąc głosować na PO i PiS oddało głos na Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe posiada struktury i te struktury są autentyczne. Tu jest praca wśród ludzi, praca na rzecz społeczeństwa, na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów.
Przemysław Przybylski z Prawa i Sprawiedliwości.
Jest to wynik lepszy niż w poprzedniej kadencji sejmiku, o jeden mandat więcej. Oczywiście liczyliśmy na jeszcze większe poparcie. Dużym zaskoczeniem jest wynik PSL-u. Myślimy, że to jest efekt również tego, że nie były czytelne zasady głosowania. Mam tu na myśli książeczkę numer 1 PSL-u, trochę zamieszania przy tym. Natomiast nie ma to wpływu na naszą pracę, w sensie takim, że będziemy również rozmawiać z panem marszałkiem. Będziemy będziemy go zachęcali do szerokiej koalicji.
Krystian Łuczak, szef Kujawsko-Pomorskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Jak się patrzy na to, z czym dysponowaliśmy w poprzedniej kadencji obecnie, to jest to porażka. Taka była wola wyborców województwa. Ja tylko bym na tle tych wyników apelował o to, żeby jak najszybciej przestać, bym powiedział, rozliczeń i zacząć wspólnie zabiegać o to, żeby to, co ma do nas trafić, trafiło i żebyśmy rzeczywiście rozwijali się zrównoważenie.
Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Tak więc znamy już skład Sejmiku Województwa Nowej Kadencji. We Włocławku sejmikowi radni Platformy Obywatelskiej zorganizowali swoją pierwszą konferencję prasową.
Włocławska Platforma Obywatelska będzie miała dwóch radnych w Sejmiku Województwa. Sławomir Kopyść, weteran i rutyniarz, prawie 8 tysięcy głosów, ale wraz z nim Jacek Kuźniewicz, nowa twarz w szeregach Platformy. Radni zorganizowali konferencję prasową. Skupmy się na Kuźniewiczu. Jeszcze latem tego roku był czołowym działaczem włocławskiej lewicy, prawą ręką eseldowskiego prezydenta Włocławka, jego pierwszym zastępcą. Nagle rzuca legitymacją, wiąże się z Platformą i z mało komfortowego trzeciego miejsca na liście Platformy zdobywa mandat do sejmiku. Dawni koledzy mówią niezmiennie – zdrajca.
Ja nie czułem tego piętna zdrajcy, absolutnie nie. Fakt faktem, że takie transfery są zawsze trudne dla tej osoby, która przechodzi. Natomiast no, wyniki wyborów pokazały, że jednak cieszę się zaufaniem głównie mieszkańców Włocławka, bo to oni głosowali na moją osobę i nie brali pod uwagę kwestii związanej z moją przynależnością wcześniejszą do SLD, ocenili moją pracę.
Rzecz zamknięta, ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czemu tuż przed wyborami odszedł pan z SLD, związał się z Platformą?
Panie redaktorze, mielibyśmy tutaj godzinę czasu, to może bym wtedy wszystkim wyjaśnił, ale po prostu to, co się stało w ostatnich tygodniach przed moim odejściem, tak naprawdę zdecydowało, przeważyło. Po prostu pewne zdarzenia przelały krople goryczy i zdecydowałem się na wykonanie takiego ruchu. Okazało się, że przez kilka lat nie wiedziałem, z kim pracuję.
Zilustrujmy rzecz przykładem.
No nie chciałbym do tego wracać. Ja traktuję to jako rozdział zamknięty. Mamy kampanię wyborczą jeszcze niezakończoną, bo wybory prezydenckie się we Włocławku nie rozstrzygnęły. Nie chcę tego rozdrapywać. Są to sprawy między mną a moją byłą formacją, między moim byłym pracodawcą. Dajmy spokój, zamknijmy. Nie chcę do tego wracać.
Skoro o kampanii, faktycznie wkrótce poznamy, kto będzie prezydentem Włocławka, czy obecny prezydent Andrzej Pałucki z SLD, czy też pan poseł Marek Wojtkowski z Platformy Obywatelskiej, to naturalne, że działacze Platformy, także radny Platformy Jacek Kuźniewicz, robią co mogą, by wspierać kandydata PO, ale czy aby jest to zawsze dobra ścieżka? Przed chwilą mówili panowie o tym, że idealną sytuacją dla Włocławka będzie to, jeżeli prezydentem zostanie członek Platformy, ponieważ to otworzy mu wszystkie drzwi i w sejmiku zdominowanym przez Platformę, a nawet w rządzie zdominowanym przez Platformę. Czy to oznacza, że każdy inny prezydent miałby część tych drzwi zamkniętych z powodu legitymacji partyjnej?
Nie oznacza to absolutnie.
Tak zabrzmiało.
Tak może brzmieć, ale to tak nie należy tego interpretować. Pragnę zwrócić uwagę, że to, co się stało we Włocławku przez ostatnie 8 lat w kwestii pieniędzy europejskich, powiem nieskromnie, to jest zasługa moich kontaktów, moich relacji i faktu tego, że ja wywodzę się z Urzędu Marszałkowskiego i także mam szerokie pole manewru, jeśli chodzi o instytucje rządowe, bo część osób, które decydowały o przyznaniu tych pieniędzy, to są osoby, z którymi łączy mnie, powiedzmy, ta kwestia związana z poprzednią pracą.
Właśnie i tutaj potwierdza pan radny to, o czym mówię, że nie jest to kwestia politycznych barw, legitymacji, ale osoby.
To oczywiście, że tak. Osoby i tych relacji. Natomiast pan prezydent Pałucki bardzo często się zacietrzewiał, bardzo często nie potrafił być tym człowiekiem porozumienia, a więc jest kwestia tego, jak to pojmuje świat, jakie wartości wyznaje i jak jest w stanie przekonać do swoich racji. Myślę, że prezydentem, mam nadzieję, zostanie Marek Wojtkowski. Znacznie ułatwi pracę przyszłej ekipie we Włocławku, otworzy wiele drzwi.
Krótko mówiąc, wycofujemy się z tezy, jakoby przynależność do Platformy ułatwiała życie prezydentowi miasta.
Nie, absolutnie, oczywiście, że nie ułatwia, prawda? W ogóle przy kwestiach związanych z jakąkolwiek polityką rozwojową, wydawaniem funduszy, tym bardziej unijnych, barwy polityczne nie powinny mieć żadnego znaczenia. To jest kwestia pewnego pojmowania świata i dostępu do pewnych spraw.
Pełna zgoda co do tego, że dla sejmiku polityczne barwy klientów nie powinny mieć znaczenia. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Chciałbym doprowadzić do tego, aby w Bydgoszczy spotkała się Sejmowa Komisja Infrastruktury, zapowiada bydgoski poseł PiS Piotr Król. To reakcja na przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nowy plan budowy trasy szybkiego ruchu do 2023 roku. Nie ma w nim trasy S10. Poseł zabrał też głos w sprawie należącej do województwa spółki przewozowej, która bez przetargu ma wejść na teren obsługiwany przez bydgoski PKS. Działania marszałka województwa są nierynkowe, tak mówi Piotr Król. Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego natomiast odpowiada, że sprawa nie jest przesądzona i zapowiada spotkanie z przewoźnikami.
Bydgoszcz nie ma szczęścia do rozwiązań drogowych, mówi poseł Piotr Król, komentując przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nowy plan budowy tras szybkiego ruchu.
O ile dotychczas przywiązywaliśmy największą wagę do drogi S5 i niewątpliwie słusznie tą drogę potrzebujemy, no to decyzja rządu o tym, aby drogę S10 wpisać na Świętego Dygdy, czyli na nigdy, bo jeżeli jej nie ma w perspektywie 2014-2023, to ja stawiam tezę, że to jest na Świętego Dygdy, czyli nigdy. Z całą pewnością nie tak powinno być.
Poseł zapowiada, że tak tej sprawy nie zostawi.
Będę próbował doprowadzić do tego, żeby albo cała Komisja Infrastruktury, albo Podkomisja do Spraw Transportu spotkała się w Bydgoszczy, przedstawić podkomisji ten stan i to, jak Bydgoszcz bardzo potrzebuje dostępu do dobrych rozwiązań drogowych i przyjęcie dezyderatu i zobowiązania ministra do tego, żeby ta decyzja została zmieniona. Krótko mówiąc, zamierzam podjąć te działania, które mam w ramach tych możliwości, które mam w ramach pracy w Komisji Infrastruktury i do tego się dzisiaj publicznie chciałem zobowiązać. Państwo oczywiście macie prawo mnie do tego rozliczyć.
Poseł zabrał też głos w sprawie planów finansowania połączeń należącej do województwa spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy z Włocławka na trasach obsługiwanych przez bydgoski PKS. Przyjęty przez Sejmik plan transportowy zakłada, że marszałek powierzy wojewódzkiej spółce obsługę kilkudziesięciu linii autobusowych w regionie. Pierwsze ruszą w 2016 roku. Wiele połączeń realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy będzie przebiegać przez Bydgoszcz i okolice. Marszałkowska firma przewozowa wejdzie więc na teren obsługiwany przez bydgoski PKS. Wejdzie bez przetargu, bo na to pozwala prawo. Takie działania zaszkodzą bydgoskiej spółce i innym mniejszym przewoźnikom, alarmuje poseł Król.
Jeśli to rozwiązanie pana marszałka miałoby wejść w życie, to chcę państwu powiedzieć, że bydgoski PKS straci połączenie relacji Bydgoszcz-Toruń, Bydgoszcz-Barcin, Bydgoszcz-Lniano, Bydgoszcz-Inowrocław i do tego jeszcze połączenia pośrednie. No to z jednej strony to działanie marszałka w sposób ewidentny będzie ingerowało w rynek, a po drugie w sposób ewidentny będzie działało na szkodę bydgoskiego przewoźnika.
Piotr Król apeluje więc do marszałka.
Ja oczekuję od pana marszałka, skoro on może, żeby on po prostu ogłosił uczciwy konkurs albo ogłosił przetarg na obsługę tych linii i wtedy niech życie udowodni, niech przetarg udowodni, niech twarde dane udowodnią, że rzeczywiście ta jego spółka z Włocławka jest taka świetna, że trzeba odbierać linię bydgoskiemu PKS-owi.
Tymczasem rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska odpowiada, że nikt nikomu nie chce odbierać linii. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, a w najbliższym czasie ma się odbyć spotkanie.
Rozpoczęliśmy takie postępowanie, żeby przekazać linię, czyli jest absolutnie jeszcze moment na tym, żeby rozmawiać. Przy czym, tak jak mówię, najgorsze jest to, że w żaden momencie wcześniej nie dostaliśmy informacji o tym, że jest jakiś problem w tym, albo zmieni coś, to zaburzy, albo komuś się ten pomysł nie podoba. Ale no, mamy już teraz sygnały i wiemy, że firma uważa, że to zaburzy jej konkurencyjność i może się jej pogorszyć. W związku z powyższym marszałek podjął decyzję, że zaprosi firmy, żeby porozmawiać przy jak to jest, żeby ten problem jednak rozważyć.
Kiedy do takiego spotkania mogłoby dojść?
Nie wiem. Wczoraj marszałek podjął decyzję, żeby je zorganizować. Jak je zorganizujemy, to poinformujemy.
Dla popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Sól i piasek przygotowany, pługi śnieżne po przeglądach, obowiązki przydzielone, jednym słowem region przygotowany do akcji zima. Od opadów, śniegu i pierwszych przymrozków możemy spodziewać się lada chwila. Służby odpowiadają za bezpieczeństwo i utrzymanie dróg zorganizowały w Bydgoszczy konferencję.
25 tysięcy ton soli, 300 ton chlorku wapnia, 140 pługów śnieżnych i 71 solarek. Wszystko w pogotowiu, mówi Tomasz Okoński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
My jako drogowcy możemy oczywiście minimalizować skutki zimy, ale one nigdy nie zostaną całkowicie tutaj zatrzymane. Zawsze będzie gdzieś pojawiać się śnieg nasypywany przez wiatr, będzie błoto pośniegowe, będzie ślisko. Nawet po przejechaniu pługów solarek oczywiście doprowadzimy 3 czy do 6 godzin od ustania opadów do przejezdności. Ale zawsze trzeba uważać.
Aby cały sprzęt wyjechał na drogi regionu, musi być w pełni sprawny. To właśnie bada Inspekcja Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Jak mówi jej rzecznik Krzysztof Nowak, na razie wszystko gra.
Stan techniczny na chwilę obecną wygląda całkiem dobrze. Oczywiście są jakieś tam nieścisłości. Przewoźnicy naprawiają swoje błędy, postawiają po raz kolejny do kontroli.
Zarząd dróg miejskich musi dbać nie tylko o ulice. Pod specjalnym nadzorem będą też chodniki. Jest dobra wiadomość, nasze obuwie nie ucierpi. Na chodnikach nie będzie soli, mówi Krzysztof Kosiedowski.
Przygotowanych mamy 130 ludzi do ręcznego odśnieżania, odsypywania przystanków. Tanków autobusowych, tramwajowych, do odsypywania chodników, do posypywania piaskiem, bo już od wielu, wielu lat nie sypiemy soli na bydgoskie chodniki. Chodniki są zawsze odsypywane, płużone, posypywane są piaskiem.
Z jezdnią jest inaczej?
Używamy albo tutaj soli, albo używamy chlorku w zależności od intensywności opadu i przede wszystkim od temperatury, bo w pewnych temperaturach po prostu ta sól, którą sypiemy, nie działa, czyli nie wchodzi w reakcję ze śniegiem, ten śnieg nie topnieje. Przy niższych temperaturach już w tym momencie używamy chlorku po to, żeby ta reakcja tutaj zachodziła ze śniegiem, no żeby te jezdnie po prostu w jak najkrótszym czasie były czarne.
Choć zimą zdarza się mniej śmiertelnych wypadków, bo jeździmy wolniej, jest znacznie więcej stłuczek, bo nie zachowujemy bezpiecznej odległości, mówi podinspektor Maciej Zdunowski z bydgoskiej drogówki.
Też jestem użytkownikiem dróg, także nieraz też zauważam, że kierowcy przede wszystkim nie dbają o oświetlenie pojazdu, nie sprawdzają, czy żarówki są odpowiednio zainstalowane, czy te światła są prawidłowo ustawione, czy wszystkie żarówki świecą. Brak technicznych spraw, które powinny być wyposażony samochód i sprawny technicznie. O, może tak.
Zima to nie tylko uciążliwy czas dla kierowców. Pamiętajmy o bezdomnych, mówi Bartłomiej Michałek, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego.
Dlatego też jest uruchomiony całodobowy numer 987, jak również infolinia o numerze 800-301-630. To są dwa numery, pod które można zadzwonić, można się dowiedzieć, gdzie noc można spędzić, gdzie można zjeść, gdzie można po prostu się schronić przed zimnem.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Jak skutecznie pomagać bezdomnym, dyskutowali w Toruniu zagraniczni i krajowi eksperci. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, UMK, Monaru i Ośrodka dla Bezdomnych w Poznaniu. W ramach projektu Dach nad Twoją przyszłością bezdomni z Torunia przeszli m.in. szkolenie zawodowe, staże u pracodawców, a 10 znalazło zatrudnienie. Bezdomnych trzeba nauczyć samodzielności, tak wyjaśnia Debbie Hilton, dyrektor ośrodka w Londynie, ośrodka, który pomaga bezdomnym.
Jedną z najważniejszych umiejętności, którą trzeba wykształcać u osób bezdomnych, to jest umiejętność zarządzania własnymi finansami, to, żeby potrafić wydostać się z długów. Kolejny ważny instrument to są rzeczy związane z przełamywaniem niezrozumienia czy stereotypów wokół bezdomności, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie przywrócimy tych ludzi społeczeństwu. Ważna rzecz, o którą warto byłoby zadbać, to dostęp do takich usług specjalistycznych. Przykładowo osoby, które są poważnie uzależnione od alkoholu, muszą mieć dostęp do terapii, bo jeżeli nie rozwiążą swoich takich bazowych, podstawowych problemów, to trudno będzie im myśleć chociażby o podjęciu zatrudnienia.
Tomasz Jurkiewicz, kierownik miejskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Toruniu, tłumaczy, że wychodzenie z bezdomności to długotrwały proces.
Bezdomność jest zjawiskiem, które narasta często latami. Ludzie oduczają się żyć samodzielnie w społeczeństwie, tworzą swój własny świat. Można powiedzieć, że to jest taki świat równoległy do naszego, w którym żyjemy. Tam są inne zasady, wartości. Ludzie ci często myślą krótkofalowo, żeby zagwarantować swoje najważniejsze potrzeby. Absolutnie nie wybiegają w przyszłość. I co jest szalenie zastanawiające, nawet te osoby, które gdzieś pełniły role społeczne, ojców, mężów, pracowników, to wszystko gdzieś się zatraca. Taki przewartościowany świat tak naprawdę skutkuje tym, że te osoby szalenie trudno jest później przywrócić.
Krystyna Krzonkowska, jestem pracownikiem Urzędu Pracy, doradcą klienta. W ramach projektu Dach nad Twoją przyszłością prowadziłam kluby pracy. W ogóle, jeżeli osoby nie pracują, mają przerwę w zatrudnieniu, trudno im jest powrócić na rynek pracy, a co to dopiero mówić osobom bezdomnym. Na pewno jest to trudno. Przede wszystkim potrzebują dużego zaangażowania, wiedzy, metod poszukiwania pracy, ale również motywacja i wiara w siebie. To nie było tak, że te osoby nigdy nie pracowały zawodowo, że wszystkie są po zakładach karnych. Spotkałam tam osoby, które pracowały 30-35 lat, straciły pracę i znalazły się w takiej kryzysowej sytuacji. Często mają te osoby umiejętności, kwalifikacje, brakuje im motywacji, wiary w siebie. I po to jest właśnie między innymi klub pracy.
Osoby, które są bezdomne, ale z drugiej strony przebywają w schronisku, no to teoretycznie mają dach nad głową, prawda? Wit i opierunek w cudzysłowie, więc tak. Właśnie ta motywacja jest najtrudniejsza, żeby ten standard podnieść.
Tak, mówimy o takim niezbędniku, czyli nie mam co jeść, mam gdzie mieszkać, ale nasze życie nie z tego się składa. Żeby mieć wiarę w siebie, żeby mieć poczucie własnej wartości, człowiekowi więcej potrzeba. I na przykład ta praca, o którą zabiegają, to nie jest tylko i wyłącznie zarobienie pieniędzy, bo tak jak pan wspomniał, oni mają co jeść, ale praca to jakieś towarzystwo, które spotykają, czyli kontakt społeczny. To również wiara w to, że mogę, ja potrafię.
Staramy się traktować osoby bezdomne jak każdego obywatela.
Jarosław Paralusz, rzecznik Straży Miejskiej, zastępca komendanta.
Zdarza się, że osoby, które kontrolują miejsce przebywania osób bezdomnych, to z domu przywożą różnego rodzaju przedmioty, ciepłe rzeczy, które są jeszcze dobre, ale osobiście już ich nie używają i po prostu dajemy tym osobom bezdomnym. Dzięki temu ten kontakt jest stosunkowo dobry. Nic nie narzucamy, ponieważ nie ma możliwości przywiezienia osoby bezdomnej siłą do miejskiego schroniska. Natomiast faktycznie dzięki takiej normalnej rozmowie, pewnej otwartości też na te problemy, z którymi te osoby na co dzień się spotykają, udaje nam się bardzo często wpłynąć na zmianę decyzji. Czyli w okresie zimowym te osoby w pewnym momencie nas proszą, czy jest możliwość na przykład przewiezienia ich do schroniska miejskiego. I wtedy staramy się zawsze pomagać.
Dla popołudnia z nami Michał Zaremba.
Dziękujemy. 52 345 50 90 52 345 50 60 PIK @radiopik.pl. SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Przypominam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Każda okazja dobra, drodzy Państwo. Ale o Państwa też doświadczeniach chciałabym porozmawiać, tak więc zapraszam. 52 345 50 90 i 60. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Kazimierz, pani redaktor.
Witam, panie Kazimierzu. Tylko niech pan nie mówi, że pan palił.
Paliłem 40 dziennie. Papierosów. Naprawdę. W rejsie do Japonii zamusterował chyba w Afryce kapitan i on rzucił palenie i zawołał mnie: panie ochmistrzu, chodź pan na zapoznanie się marynarskie, więc to nam zabrało noc. I nie paliłem. Swoje papierosy zostawiłem w własnej kabinie i mówi: widzisz, noc wytrzymałeś. Ja myślę, że tu przede wszystkim pani mówiła przede mną, że wszystko zależy od naszego ustawienia w głowie, ale także też od osoby, która nas prosi o czym mówić, żeby nie palić, autorytetem, jaki darzymy. To też ma duży wpływ. Natomiast pochwalę się, pani redaktor.
Mandat nie pan powiem... zdobył?
Tak. Proszę
bardzo.
Proszę mi posłuchać. Tak. Nikt mnie nie pyta, z jakiej partii. 40% jestem po partii.
Ale jak sprawdziłam, ja słyszę, wiem z jakiej.
Ale nie jestem członkiem tej partii, tylko...
Domyślam się.
Tak. Pani redaktor, i teraz jak ja słyszę, że mają być drugie wybory, to tak sam mówię do siebie: Kazik, kurna, jak faktycznie tak będzie, to tak jak z moim wnuczkiem, jak gramy w karcianego, wojnę karcianą, jak on przegrywa, mówi: dziadziuś, od nowa. Nie chciałbym, żeby to państwo tak wyglądało. Miałem swojego pełnomocnika i on mi już dzwonił, patrząc, mówi: Kazik, te komisje, te babki w komisji w ogóle nie zwracają uwagi, że dając tę książeczkę, że trzeba. Więc myślę już teraz na zimno, że ktoś czegoś nie odrobił lekcji, czy w szkoleniu tych osób, bo przecież tam nie było agitacji za jakokolwiek osobą czy partią, tylko trzeba było. I mój pełnomocnik starszym osobom mówi: proszę państwa, tu na tych kartach jedno, a z tej książeczce też jedno nazwisko. Więc ja myślę, że tutaj też, no to byle jakoś jest, i o tych, co to wymyślili, byle jakoś trochę tych, którzy obsługiwali wyborców.
Wszystkiego bardzo dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Pozdrawiam, dziękuję.
Witam pana.
Dzień dobry, proszę pani, w sprawie palenia.
Tak.
Paliłem 60. 60, proszę panią, nie palę już od prawie 18 lat i żeby sobie to wynagrodzić, odkładam dziennie po 20 zł, 4 piątki. Proszę panią, przez 4 lata mam odłożony na samochód.
A to jest dopiero.
Widzi pani, można, tylko po prostu to się tak jak poprzednik powiedział, to się dzieje w głowie. No, żeby paliłem naprawdę, bo jeżdżąc tirem na zagranicznych trasach, dużo paliwem. I to Marlboro. To dużo pieniędzy poszło. A na dzień dzisiejszy naprawdę jestem wrogiem palenia.
No. To zdrówka życzę i proszę wytrwać
swoje postanowienie.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
I to w tej części wszystkie telefony. Spotykamy się po godzinie 16.
Szukasz klucza do swoich pasji? Poznaj nowe BMW Serii 2 Active Tourer. Tak wyjątkowe, że przyciągnie Twoje spojrzenie. Tak przestronne i funkcjonalne, że sprosta każdemu wyzwaniu. Już nic nie ograniczy Twojej aktywności. Nowe BMW Serii 2 Active Tourer za 1300 zł brutto miesięcznie. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń. Już dziś umów się na jazdę próbną. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Marzysz o pięknej i nowoczesnej łazience? Szukasz wyjątkowych i oryginalnych rozwiązań? Fabryka Łazienek. My wyposażymy i wykonamy dla Ciebie łazienkę marzeń. Spotkaj się z nami w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 109. W Toruniu przy ulicy Batorego 86A. Zobacz mapę dojazdu na www.fabrykalazienek.pl.
Pożegnalne trasa kabaretu Limo w naszym regionie. The Best Of, czyli najlepsze skecze i piosenki z całej historii kabaretu. Jeżeli chcesz zobaczyć łysiejącego blachę lub po prostu masz ochotę na 2 godziny dobrej zabawy z Limo, przyjdź, bo to ostatnia taka szansa. Bydgoszcz, 3 i 6 grudnia, Kinoteatr Adria. Grudziądz, 10 grudnia, Centrum Kultury Teatr. Inowrocław, 14 grudnia, Teatr Miejski. Bilety do nabycia na stronie biletynakabarety.pl, w Empikach oraz w kasach teatru. Kabaret Limo. Ostatni raz w Twoim mieście. Nie przegap! Wielki jubileusz Ryszarda Rynkowskiego z zespołem. 4 grudnia o godzinie 19 w bydgoskiej hali Łuczniczka. Usłyszymy utwory z najnowszej płyty oraz starsze, doskonale pamiętane przez publiczność. Bilety do nabycia w sekretariacie hali Łuczniczka, w salonach Empik, na stronach www.kupbilecik.pl oraz na www.eventim.pl. Zaprasza Royal Concert.
Szczęśliwej drogi już czas.
Sprawy życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak.
Zastanawiasz się, jak kupić pewne auto z fabryczną gwarancją za połowę ceny? To takie proste. Przyjdź z dowodem osobistym do salonu aut używanych firmy Arpol. Wybierz swoje wymarzone auto i zapłać za nie tylko połowę, a drugą spłacisz po roku lub rozłożysz na wygodne raty. Wymień samochód w promocji, której jeszcze nie było. Arpol Motor Company. Toruń, ulica Szosa Bydgoska 52. Reklama.
Jest 16. Czwartek, 20 listopada, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Marcin Kupczyk. W czwartym dniu od wyborów udało się ustalić wyniki głosowania do sejmiku naszego województwa. Platforma Obywatelska ma 14 radnych, PSL 10, Prawo i Sprawiedliwość 7, SLD 2. Liderzy zwycięskich ugrupowań wcześniej zapowiadali, że w nowej kadencji sejmikową większość ponownie utworzy koalicja PO-PSL. W najbliższą sobotę odbędzie się Rada Regionu Kujawsko-Pomorskiej Platformy. Podczas obrad politycy tej partii mają zarekomendować swoich kandydatów do zarządu województwa i kandydata na marszałka województwa. Czy przed drugą turą wyborów dojdzie do debaty kandydatów na prezydenta Inowrocławia? Marcin Wroński o problemach miasta chce rozmawiać z Ryszardem Brejzą podczas publicznej debaty z udziałem mieszkańców i dziennikarzy. Proponuje, by odbyła się w Teatrze Miejskim albo hali widowiskowo-sportowej. Ryszard Brejza, który przed wyborami odrzucał propozycję wspólnej debaty, godzi się teraz na udział, ale w debacie telewizyjnej. Chce w ten sposób dać możliwość jej obserwowania kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców Inowrocławia. Marcin Wroński uważa jednak, że poprzez taką formę debaty prezydent Brejza chce uniknąć konfrontacji z rzeczywistością, oddzielając się od mieszkańców telewizyjnym ekranem. Wstępna faza Białorusi. Takimi słowami Jarosław Kaczyński określa sytuację po wyborach samorządowych w Polsce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości domaga się powtórzenia wyborów bez względu na wyniki. Uważa, że nie można zaakceptować wyników, które zostały obliczone w sposób mało wiarygodny.
W momencie, w którym byśmy zaakceptowali niewiarygodne wyniki wyborów, niewiarygodny sposób obliczania wyników wyborów, w gruncie rzeczy zmienilibyśmy polski ustrój. Polska zostałaby radykalnie przesunięta na wschód. My się na to nie zgadzamy.
W ocenie Jarosława Kaczyńskiego problem z liczeniem głosów to wstęp do autorytaryzmu. Kontrowersje budzi zwłaszcza liczenie głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich. Na razie Państwowa Komisja Wyborcza ani lokalne komisje wyborcze nie opublikowały pełnych wyników. Ogłoszono na razie wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Na ich podstawie w miejscowościach, gdzie żaden kandydat nie osiągnął ponad połowy poparcia, ogłoszono drugą turę wyborów. Głosowanie odbędzie się, przypomnijmy, 30 listopada. Teraz o innych kłopotach z modernizacją naszego kraju, a raczej o walce z tymi kłopotami. Wieczorem może ruszyć sprzedaż internetowa PKP i znów będzie można kupować bilety na kolej przez internet, tak jak w Europie, informują kolejarze. Jednak stanie się to pod warunkiem, że powiodą się testy systemu, a te trwają od rana. Nowy program rezerwacji biletów kolejowych ruszył w ostatnią niedzielę. Po kilku godzinach nastąpiła awaria, której nie usunięto do dziś. Nie można zarezerwować biletów w nowym rozkładzie jazdy, który zacznie obowiązywać 14 grudnia. Nie można też dostać się na swoje konto internetowe, a także pokazać w telefonie komórkowym dowodu na wykupiony przejazd. Osoby, które próbowały kupić bilet, narzekały na trudności z kupnem biletów w kasach, a także na niedobór informacji odnośnie rozkładu jazdy. Sygnalizowały też, że po południu kolejki oczekujących na kupno biletu tworzą się. W tej chwili sprzedaż biletów kolejowych jest możliwa tylko na dworcach albo w pociągach. W poniedziałek Rada Nadzorcza PKP Intercity odwołała osoby, które były odpowiedzialne za wdrożenie nowego systemu. Na razie nieznane są straty spowodowane falstartem tego systemu. To wszystko teraz w kolejnej wiadomości u nas o 17:00.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Nasz region jest pod wpływem wyżu, w chłodnej i wilgotnej masie powietrza. Pochmurno, w zachodniej połowie regionu słabe opady deszczu lub mrzawki, we wschodniej deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu na termometrach od 1 do 3 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi około 1018 hektopaskali.
Sponsorem prognozy pogody jest właściciel delikatesów mięsnych Gzela. Gzela, wędliny z Borów Tucholskich.
Don't get out.
reklama.
Przedsiębiorstwo usługowe Edpol Edward Nesterowicz oferuje wynajem podnośników koszowych do 40 metrów, instalację elementów na zewnątrz budynków, obsługę nośników reklamy zewnętrznej, obsługę budów, usługi koparko-ładowarkami. Prowadzimy serwis podnośników koszowych i koparko-ładowarek. Edpol Toruń. www.podnosniki-toruń.pl.
Evita Hotel and Spa zaprasza do Tlenia na zabawę andrzejkową 28 listopada. Bawimy się od 20 do 4 nad ranem. Koszt zabawy 125 zł od osoby. W cenie biletu zabawa przy zespole muzycznym, menu z daniami na ciepło i na zimno. Więcej informacji pod numerem 52 333 9804 lub 513 215 350.
Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna architektura, przestrzeń i komfort w rozsądnej cenie. Tak budujemy. Dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Na wiele lat. Na zawsze. Perfekt Dom. Sprawdź na www.perfekt-brodnica.pl.
Marzysz o balu andrzejkowym z prawdziwego zdarzenia? Wybierz się do Turna pod Toruniem. Hotel Pałac Romantyczny zaprasza na wieczór pełen zaklęć i przepowiedni. Już 29 listopada w sobotę od godziny 20. Tańce przy muzyce na żywo okraszane będą wróżbami i magią do białego rana. Bilety w cenie 350 zł za parę są już do nabycia w recepcji hotelu. Można je rezerwować telefonicznie pod numerem 56 642 31 00.
Biznes kredyt na rozwój działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Koronowie. Oprocentowanie od 6,5% do 500 tysięcy złotych. Okres kredytowania do 5 lat. Zapraszamy na www.bskoronowo.com.pl lub do placówek Banku Spółdzielczego w Koronowie.
Maryla Rodowicz akustycznie. 28 listopada w toruńskiej auli UMK. 1 marca w Bydgoszczy. Wyjątkowa trasa, kompilacja nowych aranżacji i największych hitów. Koncert Maryli Rodowicz. Akustycznie. Bilety Empik, Media Markt, Saturn Planet, Biletin.pl, lux.biletyna.pl. Maryla Rodowicz. 28 listopada w toruńskiej auli UMK. 1 marca w Bydgoszczy. Filharmonia Pomorska.
Bo od Abramczyka zawsze smaczna ryba.
Odkryjcie Abraline. Mrożone, indywidualnie pakowane filety najsmaczniejszych gatunków ryb z firmy Abramczyk. Teraz w ochronnej folii, która gwarantuje wygodę, czystość i bezpieczeństwo produktu. Zapraszamy do sklepu firmowego przy ulicy Witebskiej 63 na specjalne promocje ryb i owoców morza. Aktualnie Miruna Patagońska Abraline tylko 15 zł 99 groszy za kilogram. Spróbujcie sami.
Jak ryby to Abramczyk!
Miłośników psów zapraszamy na 52. Kujawsko-Pomorską Wystawę Psów Rasowych. W sobotę i niedzielę 22 i 23 listopada od godziny 10 w Bydgoskiej Hali Łuczniczka. Moc atrakcji, animacje i konkursy dla najmłodszych. Klubowa wystawa spanieli i psów dowodnych. Kiermasz, wszystko dla Twojego psa. Pokazy sportów kynologicznych Agility. Wystawę sponsorują marka Lolo Pets Classic i sklep Moby Dick przy Śniadeckich 41 w Bydgoszczy.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części o stalowych aniołach, które zostały rozdane dzisiaj w Toruniu. Następnie podsumujemy akcję i konkurs profilaktyki onkologicznej, Kamer Image, no i o koszykówka. Też ważna informacja. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Bezinteresownie pomagają innym. Dziś zostali nagrodzeni. W Toruniu wręczono stalowe anioły. Są to statuetki przyznawane przez samorząd województwa osobom, które wyróżniają się w pomocy społecznej na rzecz mieszkańców naszego regionu. W tym roku statuetki otrzymało 12 osób i 3 zespoły. Nagradzane przez nas osoby cechuje połączenie hartu ducha i siły woli z wrażliwością i delikatnością, tak mówił marszałek województwa Piotr Całbecki.
Tacy są ci ludzie, którzy zostają właśnie nagrodzeni, dostrzeżeni przez kapitułę za ich codzienną pracę na rzecz potrzebujących. Także co roku już odkrywamy te nasze brylanty tak naprawdę w regionie, które stanowią, że życie jest po prostu lepsze.
Alina Sikora, jestem pielęgniarką, pracuję w przychodni wojskowej w Toruniu. Wyróżnienie do nagrody wystosował zarząd główny byłych żołnierzy zawodowych w Toruniu.
I tam właśnie pani działa?
Tam działam od prawie 20 lat.
Na czym ta pani działalność polega?
No to jest uzależnione od stanu pacjenta, podopiecznego. Jeżeli trzeba, no to trzeba porozmawiać. Jeżeli trzeba, to trzeba zrobić to, co robi pielęgniarka, czyli jakieś opatrunki czy coś. A dużo wsparcia duchowego, rozmowa. To też wystarcza czasami.
To jest chyba też taka praca, która wymaga wiele empatii, zrozumienia.
Łatwo jest się opiekować dzieckiem, bo to jest tak jakby z obowiązku. Matka się opiekuje, rodzic się opiekuje, a odwrotnie to jest różnie. Czasem potrzebny ktoś obcy, żeby nakierować, że jednak stary człowiek też potrzebuje wsparcia przede wszystkim, żeby ktoś z nim był, niekoniecznie takiego wręczania go we wszystkim, żeby się czuł potrzebny.
Agata Gilas-Pyzik, kierownik świetlicy środowiskowej Urwisy, działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie.
Zostaliśmy wyróżnieni za podejście szerokie do pomocy społecznej. Działalność świetlicy środowiskowej Urwisy opiera się na takich dwóch aspektach. Jeden to jest zaopiekowanie dziećmi, które wymagają wsparcia w sferze edukacyjnej, pedagogicznej, a druga sfera to jest działalność dla środowiska lokalnego. To jest organizacja różnych imprez, przedsięwzięć, wspieranie innych stowarzyszeń. Generalnie łamanie stereotypów w myśleniu o pomocy społecznej jako instytucji, która tylko i wyłącznie rozdaje pieniądze, bo tak nie jest.
Jakie dzieciaki do Państwa przychodzą, w jakim one są wieku i jak wyglądają te zajęcia z nimi?
Wojciechowska Olga, wychowawca świetlicy środowiskowej Urwisy w Janikowie. Dzieci są w wieku szkolnym, od 7 lat do 15, właściwie do końca gimnazjum. Jak gdyby my działamy według pewnego harmonogramu, tak? Na początku są to zawsze zajęcia z takiej części dydaktycznej, więc wtedy pomagamy dzieciom w odrabianiu lekcji. Następnie są zajęcia w czasie wolnym.
Krajewski Artur, jestem policjantem, zastępcą naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji Bydgoszczy. Mieszkam w Szubinie, no i pracuję na rzecz potrzebujących w Szubinie.
A co to znaczy, pracuję na rzecz potrzebujących?
Pomoc jest różnoraka, od organizacji koncertów charytatywne, pomoc materialna, pomoc rzeczowa. Tutaj z tego miejsca chciałem podziękować mojej żonie i mojej córce i synowi, którzy wytrzymują to po prostu, bo 24 godziny to jest praca. Jak jest w policji, to praca dla osób potrzebujących. Żona zapytuje się, mówi: Artur, co z tego masz? Ja mam po prostu zadowolenie, satysfakcję. Jest to dla mnie wewnętrzne poczucie po prostu spełnienia, zadowolenia, że w jakiejś części po prostu mogę pomóc ludziom, którzy naprawdę potrzebują.
Jak uczyć dzieci dbania o swoje i rodziny zdrowie? Jak prowadzić profilaktykę prozdrowotną, zwłaszcza onkologiczną? Te i inne pytania wchodziły w zakres programu prowadzonego w szkołach i konkursu zorganizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dziś właśnie program i konkurs podsumowano.
Nazywam się Marta Kmiecik, jesteśmy z zespołu szkół w Grucie. Realizowaliśmy program Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczną. Jak dbać o siebie, jak zapobiegać chorobom nowotworowym.
Jola Kanios, pedagog. Zorganizowaliśmy taką imprezę dla rodziców. Problemy właściwego sposobu odżywiania, spędzania czasu wolnego. Pan doktor mówił o istocie choroby nowotworowej. Program realizowaliśmy od kwietnia do października.
Marzena Samborska, dyrektor zespołu szkół w Grucie i koordynator projektu. Nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy, który zafundował nam darmowy przejazd do Centrum Onkologii na zajęcia z młodzieżą, jak powinny dokonywać badań piersi, badań jąder. Poza tym organizowaliśmy różne konkursy, nawiązaliśmy współpracę ze Ośrodkiem Zdrowia, prowadzili zajęcia z uczniami, były degustacje zdrowej żywności. Na pewno te działania będziemy kontynuować.
Tomasz Mierzwa, koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Podsumowujemy edycję tegoroczną programu Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczną. Nasza obecność w szkołach datuje się już od kilku lat. Natomiast w roku bieżącym rozpoczęliśmy organizować z wielkim rozmachem duży program, tak naprawdę na zlecenie ministra zdrowia. Dotarliśmy do nauczycieli szkół. W sumie 148 koordynatorów wycertyfikowaliśmy na wiosnę. Natomiast obecnie do naszego konkursu zgłosiły się 24 szkoły. To znaczy takim wymogiem regulaminowym było przysłanie całego opisu programu. Tych zachowań jest wiele, bo one są wszystkie zapisane w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Wiele happeningów ulicznych, wiele akcji dla rodziców, wiele akcji wspólnie z jednostkami samorządowymi. To niebywale cieszy i właśnie o to chodzi. Laureatami tego konkursu są pierwsze miejsce z publicznych gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich w Janowcu Wielkopolskim. Miejsce drugie to szkoła podstawowa nr 10 imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Miejsce trzecie to szkoła podstawowa nr 38 imienia Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy. I trzy szkoły wyróżnione. Zespół placówek młodzieżowych Bursa w Grudziądzu, pierwsze liceum ogólnokształcące w Nakle nad Notecią oraz zespół szkół w Grucie. Szkół, które otrzymały certyfikaty szkół promujących profilaktykę onkologiczną jest 16.
Ilona Michalak, jestem pedagogiem w publicznym gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich w Janowcu Wielkopolskim. Były zajęcia sportowe, były zajęcia edukacyjne. Organizowaliśmy spotkania dla rodziców. Dwukrotnie byliśmy na wykładach tutaj w Centrum Onkologii. Było ogromne zainteresowanie społeczności lokalnej gminy Janowiec Wielkopolski akcją dla mieszkańców, w której między innymi zrobiliśmy badanie BMI, badanie poziomu cukru, ciśnienia i tak dalej. Pewne zajęcia już jak gdyby wpisaliśmy po prostu w program funkcjonowania naszej szkoły. Utworzyła się grupa profilaktyczna młodzieży, na razie nosi nazwę PROF. Młodzież sama inicjuje pewne działania. Założyli też stronę na portalu społecznościowym pod hasłem Janowiec ucieka przed rakiem, gdzie na bieżąco umieszczają informacje. Mamy zamiar przygotować taką mini sztukę teatralną i w najbliższym czasie kolejną akcję profilaktyczną, nie na terenie szkoły, ale na terenie gminy.
Dzisiaj podsumowujemy edycję tegoroczną. Mamy nadzieję, że to już będzie trwały nawyk. Te programy będą dalej realizowane i te programy będą coraz bardziej rozwijane i coraz intensywniej wpływały na populację dzieci, a poprzez to środowisko, które one mieszkają.
Przygotował Andrzej Krystek.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Bydgoszcz będzie organizatorem najbliższego finałowego turnieju Pucharu Polski koszykarek. Od 23 do 25 stycznia w Artego Arenie o prestiżowe trofeum rywalizować będzie 6 zespołów. Reprezentujące Polskę w Eurolidze Wisła Kraków i Energa Toruń mają zapewniony udział już w półfinałach. O dwa kolejne miejsca walczyć będą Gospodynie, dwa najlepsze zespoły z Ekstraklasy, oprócz wymienionych, i lider tabeli pierwszoligowej. Wybór organizatora finałowego turnieju tłumaczy prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
Wybraliśmy tę halę, czy ten ośrodek z dwóch względów. Z jednej strony ta hala jest rzeczywiście piękna i urocza i to podkreślają wszyscy, którzy tutaj mieli możliwość grania i jeszcze będą grali, czyli w środowisku koszykówki kobiecej ta hala spotyka się z takimi pozytywnymi zareagowaniami. Z drugiej strony jest tutaj silny klub, silny ośrodek prowadzony przez odpowiedzialnych ludzi. W związku z tym te dwa elementy spełniają podstawowy warunek, żeby tego typu imprezę tej rangi tutaj temu miastu przyznać. I bardzo się cieszę, że spotkamy się znowu na dużej imprezie w Bydgoszczy.
Też jest wielce prawdopodobne, że dojdzie przy okazji na przykład w półfinale do derbowego starcia Bydgoszcz-Toruń.
Może tak być, pod oczywiście warunkiem, że tego pierwszego dnia Bydgoszcz wygra, na co oczywiście na pewno wszyscy bydgoszczanie liczą. Trzeba na pewno będzie mieć trochę szczęścia w losowaniu, ale rzeczywiście może tak się zdarzyć, że ten derbowy pojedynek może być w półfinale, a może w finale.
Ale wybór organizatora pewnie łatwy nie był.
Nie był łatwy, ponieważ ja mam takie wrażenie, że to są takie opinie po dwóch miesiącach, że ta 12-składowa ekstraklasa, ona jest bardzo pozytywnie rozpoznawalna, jest całkiem niezły poziom. Różne były głosy, że jak poszerzymy, to może nie będzie właściwego poziomu i tak dalej, ale okazuje się, że te zespoły, które weszły, nowe obiekty, ludzie, którzy są jakoś zainfekowani realizacją tych postulatów koszykówki żeńskiej, wszyscy oni powodują, że ta ekstraklasa się ciekawie rozwija, w związku z tym jest bardzo wielu chętnych do organizowania tego typu eventów, które są takimi pozytywnymi przerywnikami w trakcie sezonu ligowego.
Pani Olga Kijewska, dyrektor Tauron Basket Ligi Kobiet. Co możemy powiedzieć o schemacie tych rozgrywek Pucharu Polski?
W piątek zmierzą się organizator, dwie drużyny najlepsze ekstraklasy, które poznamy po jakby pierwszej rundzie, czyli koło 15 grudnia, i najlepsza drużyna z pierwszej ligi, która zostanie wyłoniona 10 stycznia. Zwycięzcy w sobotę spotkają się z drużynami z ekstraklasy i zwycięzcy tych spotkań w niedzielnym finale.
Jesteśmy pewni, że dwie drużyny z regionu Pomorza i Kujaw wystąpią w Artego Arenie.
Na pewno będzie to Artego Bydgoszcz i Energa Toruń. Mamy nadzieję, że kibice nam dopiszą. No bardzo duży, to jest wspaniały region, jeżeli chodzi o koszykówkę i infrastrukturę. Tutaj mamy przecież dwie hale. Jedną teraz tą nową Artego Arenę i drugą halę Łuczniczka. Także to jest piękny obiekt sportowy do organizacji imprez.
I można powiedzieć, że wy jako organizatorzy uatrakcyjniacie ten system rozgrywek.
Ciekawa formuła. Przede wszystkim też rezygnacja z tych wcześniejszych meczów jakby kwalifikacyjnych do tego. Bardziej zrobiła się ta impreza prestiżowa. Każdy chce w niej grać. Są to 3 dni. Jest to, myślę, bardzo korzystne dla miasta, bo można coś podczas tych 3 dni zrobić. Można zorganizować i myślę, że na pewno takie rzeczy będą zorganizować. Spotkanie z zawodniczkami, są one na miejscu tutaj. Także myślę, że ta formuła jest bardzo ciekawa i się sprawdzi.
I zachęcacie też pierwszoligowca do tego, żeby pomyślał już dalekobieżnie o występach w najwyższej lidze.
Tak, jest to też sprawdzenie się jakby przed możliwością dostania się do Basket Ligi Kobiet w przyszłym roku.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych. Kamer Image.
Polska produkcja Kebab i Horoskop, dramat wojenny Furia z Bradem Pittem oraz przepełniony malarstwem film Mr. Turner to kolejne konkursowe propozycje z czwartkowego programu festiwalu Kamer Image. Operator, z którym się spotkamy, jest stałym bywalcem tej imprezy. W 1999 roku wraz z reżyserem Mike'em Lee odebrał na Kamer Image nagrodę specjalną dla najlepszego duetu operatorsko-reżyserskiego. Na obecnej edycji Kamer Image jego zdjęcia do filmu Mr. Turner startują w konkursie głównym.
Mr. Turner to opowieść o ostatnich latach z życia brytyjskiego malarza J.M.W. Turnera. Film jest kolejnym wspólnym projektem duetu reżysersko-operatorskiego panów Mike'a Lee i Dicka Pope'a. Operator Dick Pope pojawia się na Kamer Image po raz kolejny i jest autorem zdjęć m.in. do takich filmów jak Iluzjonista, Sekrety i Kłamstwa czy Vera Drake. Za ten ostatni tytuł w 2004 roku otrzymał na Kamer Image Złotą Żabę. Posłuchajmy, co mówił dziś na konferencji prasowej o swoich bardzo malarskich zdjęciach do filmu Mr. Turner.
Nie ma tutaj rozdzielenia na emocje twórcy i na jego styl malarski, bo to idzie ze sobą w parze. Może ktoś inny mógłby to rozdzielić, ale dla autora zdjęć to było jedno i to samo. Prace Turnera są stosunkowo niewielkie. Tutaj widzimy je, ale widzimy również te wielkie pejzaże, które są wielkości całego ekranu. Jednocześnie chcemy mieć wgląd w to, co Turner myśli, jak autor zdjęć to wszystko połączył. To nie było dla nas jasne na samym początku, jak robiliśmy te zdjęcia, ale pod koniec filmu to wszystko składa się w całość. Oglądamy obrazy Turnera i widzimy również te pejzaże, które on widział i które były inspiracją do tych obrazów. Tak naprawdę dopiero pod koniec realizacji zdjęć do tego filmu zdaliśmy sobie z tego sprawę, bo same pejzaże kręciliśmy pod koniec. Praca przy tym filmie nie była chronologicznie dostosowana do chronologii wydarzeń, w związku z czym nie ma tutaj takiego bezpośredniego przełożenia jeden do jednego, jeżeli chodzi o obraz zewnętrzny i twórczość Turnera, ale ten duch jest utrzymany przez cały czas. W trakcie całego filmu wszędzie operator korzystał z dużej ilości dymu. Chodziło o to znów, żeby stworzyć pewną atmosferę, taką lekko zamgloną, ale tłumaczył to sobie również w ten sposób, że wtedy ogrzewano domy paląc węglem, węgiel palił się również w kuchni i ten dym był wszechobecny, więc starali się go odtworzyć dla potrzeb filmu i był wykorzystany właściwie we wszystkich scenach, za wyjątkiem tego dużego domu wiejskiego, bo tam im na to nie pozwolono. Byliśmy w galerii Tate w Wielkiej Brytanii, bardzo dokładnie studiowaliśmy wszystkie archiwa Turnera, dokładnie przyglądaliśmy się całej palecie kolorów, które używał w swojej pracy i staraliśmy się w filmie odtworzyć dokładnie, wiernie tę paletę.
Mówił Dick Pope, autor zdjęć do pokazywanego w konkursie głównym festiwalu Kamer Image filmu Mr. Turner. Jeszcze dziś wieczorem w programie konkurs wideoklipów. Dla popołudnia z nami z Bydgoskiej Opery Nowa z festiwalu Kamer Image Bogumiła Wrysiło.
W swoim żywiole, można by powiedzieć. A my łączymy się z Adą Andrzejewską, która w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dzisiaj co ciekawego masz w koszyczku radiowym?
Dziś o mieszkańcu Torunia, który czeka na operację zaćmy. Generalnie ma niełatwą sytuację, ponieważ bardzo słabo widzi, musi kilkanaście centymetrów od oczu stawiać nawet taki duży zegarek, żeby cokolwiek zobaczyć. I mimo tego, że jego przypadek został zakwalifikowany jako pilny, to jednak na tę operację musi czekać rok, bo właśnie takie kolejki są w szpitalu w Toruniu.
I poszliście tym tropem.
Właśnie.
Czy poszłaś?
Tak. Poszliśmy z Michałem Zarembą, natomiast będę czekać na Państwa opinię pod toruńskim numerem telefonu, który przypomnę już teraz, bo być może wielu z Państwa jeszcze go nie pamięta. 56 655 0701.
Będzie jeszcze przypominać ten numer telefonu Ada Andrzejewska.
Oczywiście.
Już po 16.30, gospodyni dzisiejszego Bliżej Życia. Ja Państwu dziękuję dziś za spotkanie. Jutro spotyka się z Państwem Ireneusz Sanger. Do usłyszenia.